Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym podcaście związanym z projektem Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. To projekt realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej, a dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska, edycja 2023. Laboratorium Zabaw Tradycyjnych to pilotażowy projekt, w którym badamy właściwości terapeutyczne i rozwojowe zabaw i zaprosiłyśmy do tego projektu ekspertki związane z takimi dziedzinami jak muzykoterapia, rewalidacja, rytmika, logopedia, psychologia, psychoterapia, po to, żeby z tych perspektyw spojrzeć na to, co nam znane, bo przecież zabawy tradycyjne towarzyszą nam od lat. Niektóre są nam bardziej znane, niektóre mniej. Niemniej jednak bardzo nas to interesuje, jak patrząc z perspektywy różnorodnych dziedzin, które dotyczą przecież pracy z dziećmi, możemy wykorzystać te zabawy. W jaki sposób one mogą również przejść do tych dziedzin i być szerzej wykorzystywane, czy to przez rytmików, czy przez logopedów, czy przez psychoterapeutów. Dlatego też badamy ich właściwości i jesteśmy w tej chwili na etapie podsumowywania okresu analizy zabaw przez ekspertki zaproszone do projektu. Przy mikrofonie Karolina Ociepka. Mam przyjemność być jedną z realizatorek tego projektu wraz z Martą Domachowską, Martą Urban-Burdalską i Katarzyną Rosik. Na co dzień również zajmuję się pracą z dziećmi, ale bardziej w ujęciu teatralnym i również opieranie się o zabawy tradycyjne i o polską kulturę tradycyjną jest mi bardzo bliskie. Stąd też inspiracja, żeby pójść w takim spojrzeniu trochę głębiej i głębiej przyjrzeć się tej części naszego dziedzictwa. A moją rozmówczynią i moim gościem jest Karolina Itkowiak. Cześć Karolino, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Karolina jest psycholożką, jest psychoterapeutką systemową i jest edukatorką domową. I to jest fantastyczna kombinacja, z której niezmiernie się cieszę w kontekście tego projektu również. Dlaczego? Ponieważ w toku działań w ramach laboratorium rzeczywiście zapraszając różnych ekspertów miałyśmy na myśli to, w jaki sposób oni będą pracować, czy raczej one, bo ostatecznie ekspertkami są kobiety. Jak będą pracować tymi zabawami w swoich grupach, w swojej pracy zawodowej? A ty ze względu na to, że jesteś edukatorką domową, przeniosłaś zabawy tradycyjne na grunt rodzicielstwa, rodzicielskiego kontaktu z dzieckiem, jednocześnie przykładając do tego swój aparat naukowy, profesjonalny, psychologiczny. Stąd bardzo się cieszę z tego kroku, bo przecież to również jest niezwykle ważny temat, no właśnie, jak takie zabawy mogą wesprzeć rodzicielstwo. I bardzo się cieszę, że to się wydarzyło, bardzo się cieszę, że ty to przeanalizowałaś. Teraz mamy piękne analizy, które już niebawem razem z innymi materiałami będą dostępne, żeby inni rodzice, czy psychologowie, czy psychoterapeuci też mogli się wesprzeć twoją pracą. No a dzisiaj możemy o tym porozmawiać. Więc jeszcze raz cię bardzo serdecznie witam i chciałabym z tobą porozmawiać o tym, jak to się zaczęło, jak to było, kiedy te zabawy tradycyjne weszły do twojego domu, kiedy je wprowadziłaś, bo to chyba był pierwszy raz, kiedy pracowałaś ze swoimi dziećmi jako edukatorka w oparciu o zabawy tradycyjne. Nie wiem, czy to słowo pracowałaś jest do końca na miejscu, ale jeśli możesz się podzielić tak na początek właśnie, jak to było?
Cieszę się, że zawahałaś się przy słowie pracowałaś, bo tu zadziała się ciekawa rzecz, że ja się bawiłam. Mhm. Ja się dużo w tym projekcie bawiłam w zabawy tradycyjne w moim domu, z moją rodziną. I rzeczywiście to było niezwykle ciekawe doświadczenie. Zabawy tradycyjne jakby na samym początku właśnie odbywały się w przestrzeni rodziny, ale dzisiaj raczej możemy znaleźć je w domach kultury, w muzeach, ewentualnie w szkołach. Ale z trudem odnajdziemy je w przestrzeni domowej.
No tak.
Stąd też, kiedy stanęłam już oko w oko z tymi zabawami, sama byłam w pewnym wyzwaniu. Jak te zabawy rozegrać między pralką, stołem a kanapą? I rzeczywiście na początku wymagało to ode mnie takiego świeżego spojrzenia, ponieważ do tej pory wydawało mi się, że zabawy u nas królują w domu. Jako edukatorka domowa rzeczywiście jestem bardzo blisko zabawami, które uczą, które są nastawione konkretnie na jakieś cele edukacyjne. Więc świetnie się bawimy przy matematyce, historii czy w przyrodzie. Natomiast są to zabawy, które mają jednak bardzo mocny kontekst edukacyjny. A dużo mniej zabaw jest, jak się okazało, po tych moich prywatnych obserwacjach, zabaw nastawionych na samobawienie się. I zabawy tradycyjne w tym sensie stały się dla mnie zaproszeniem do tego, żeby pobawić się intensywnie i na całego.
Czyli zabawa może być zabawą z celem i zabawą trochę bez celu, co wcale jej nie umniejsza.
Niczego.
Tak można powiedzieć, że zabawa jest w pewnym sensie bezproduktywna. Taka prawdziwa zabawa według wielu definicji właśnie tym wyróżnia się od innych aktywności, które też mogą być oczywiście przyjemne, atrakcyjne. Natomiast tutaj istotny jest nie produkt, a sam proces. I w zabawach tradycyjnych jest to mocno widoczne.
Czy tobie jako rodzicowi łatwo było się oderwać od tego chyba swego rodzaju przywiązania? Bo mam wrażenie, że w tej chwili rodzice są dość przywiązani do tego, że nawet jeżeli się bawimy, no to dobrze by było, żeby ta zabawa, no prawda, coś tutaj nam wypracowała jednak. Mam takie wrażenie, że nawet my, podchodząc tak do tego projektu, no przecież szukamy właściwości terapeutycznych i rozwojowych zabaw, więc też mamy troszeczkę takie myślenie, prawda, co dzięki tej zabawie mogę uzyskać w dziecku. I myślę, że to myślenie nie jest złe, nie chcę go oceniać, natomiast mam wrażenie, że tutaj trochę mówimy jeszcze o innym podejściu do zabawy. O tym, żeby się pokusić o to, żeby w końcu to puścić i dać sobie być, nawet jeżeli mam wrażenie, że to jest bezproduktywne.
Można powiedzieć, że często stajemy się więźniami użyteczności. Czyli my jako rodzice, ale też nie tylko, bo i jako dorośli, jesteśmy nastawieni, żeby nasze działania były sensowne. Żeby one zbliżały nas do postawionych sobie celów i żeby nie marnować czasu. Prawda? Nawet można powiedzieć, że w języku potocznym, jeżeli mówimy chociażby o dorosłym, że ale się zabawił, ten to się umie pobawić, albo ten tylko by się bawił, to nie jest to traktowane jak zasób tej osoby, a raczej pewien zarzut. No jak to?
Jesteś dorosły.
Jesteś dorosły, ty się, prawda? Skup na rzeczach ważnych. I właściwie to jest moje odkrycie, że tym, co jest ważne, jest zabawa, że jest to szalenie ważny temat, a my dorośli no, spychamy na margines naszego życia i niestety życia naszych dzieci. Można by powiedzieć, że dzieci wiedzą, że temu należy się bardzo konkretne miejsce w naszym życiu, zabawie, ponieważ sama zabawa jest ich językiem. W naturalny sposób wiedzą, że dla nich to jest dobre i rozwojowe. Czyli mają tą intuicję, która mówi im, że ta zabawa będzie dla nich wartościowa.
Brahma Putra Himalaya Cim Cum Cim Cum Caj. Brahma Putra Himalaya Cim Cum Cim Cum Caj. Hasta la vista, bum tararaj. Cim Cum, cim, cum, caj. Hasta la vista, bum, tararaj. Cim, cum, caj. Pekin, 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 cim, cum, caj. Pekin, 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 cim, cum, caj. Hasta la vista, bum, tararaj. Cim, cum, caj. Hasta la vista, bum, tararaj, cim, cum, cim, cum, caj. Brahma Putra Himalaya. Zastanawiam się w takim razie, czy nie należałoby zrobić warsztatów dla rodziców dotyczących tego, jak się w ogóle bawić. No z tego, co mówisz, można się rzeczywiście trochę zaplątać w takim myśleniu, że każde nasze działanie z dzieckiem musi być nastawione na cel. Mam też wrażenie, że dużo takiego codziennego życia rodzinnego to pokazuje, prawda, że dzieci są w różnych aktywnościach, które są nastawione na cel. A tutaj dotykamy no, czegoś, co wymaga też od rodzica takiej gotowości, że jestem tu dla ciebie i bawię się w taki, a nie inny sposób.
Bawienie się jest proste, ale niestety nie jest łatwe. Nam dorosłym trudno jest oderwać się od tego, co wydarzyło się w pracy, co wydarzyło się przed chwilą w naszych relacjach, od tego, co mamy przygotować na obiad, chociażby. I można powiedzieć, że często wchodzimy w rolę psujów.
Psujów zabawy.
Dokładnie, psujów zabawy. Pseudograczy, pseudouczestników. Czyli my niby się bawimy. My niby jesteśmy. My niby towarzyszymy. Ale po prawdzie to słuchamy, czy pralka się już wyprała. Myślimy o tym, co trzeba kupić na obiad. Możemy planować kolejne aktywności i którą stronę w ćwiczeniach teraz warto byłoby dziecku za chwilę zaproponować. A jeszcze, jak mamy obok telefon, o, to już wtedy robi się ciężko.
I pewnie nawet jak jesteśmy dobrymi aktorami, to tak, tak dzieci to czują, co?
One są w tym genialne i zaraz widzą, że nas tu nie ma.
No właśnie, tak sobie myślę, że mogą to dostrzec też przy innych rodzajach zabaw czy aktywności, prawda? Że rodzic gdzieś ucieka, że go nie ma. Zastanawiam się, jak tutaj, tak będę wracać do tych zabaw tradycyjnych, czy widzisz tutaj jakieś ich takie walory i takie właściwości, które mogą pomóc rodzicom w tej aktywnej po prostu obecności?
Zdecydowanie zabawy tradycyjne ułatwiają rodzicowi wchodzenie w tą przestrzeń zabawy. A to z tego względu, że te zabawy mają określoną formę. Mhm. One odbywają się według pewnego scenariusza. Co więcej, źródłem tej zabawy w tym wypadku będzie zawsze rodzic. Bo dziecko nie weźmie znikąd
takiej zabawy.
Dokładnie.
Przecież dzieci je rzadko kiedy znają.
Tak.
No dobrze, to jest ciekawe. Czyli, że rodzic może ją wprowadzić.
Dokładnie, jest ekspertem.
W swoim własnym domu.
Dokładnie. A to wydaje się coraz bardziej niesamowite. Dla mnie jako psychologa i psychoterapeuty jest to bardzo ważny fragment naszej rzeczywistości. Dzisiejsi rodzice często czują się nie dość dobrze wykształceni i dla nich rola ekspertów od swojego dziecka czasem jest nieosiągalna. Oddają jakby to przywództwo, tą rolę osobom z zewnątrz. Hmm. A gdzie przecież nikt inny nie zna lepiej dziecka od nich samych.
A czy to nie jest pewien paradoks, bo mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, w których poradników, różnego rodzaju tutoriali, książek na temat rodzicielstwa, czy też osób, które wspierają, prawda, terapeutycznie na przykład rodziców, czy w inny sposób, jakoś ich prowadzą, no jest cały wachlarz możliwości. Ale z tego, co mówisz, z twojego doświadczenia wynika, że efekt jest odwrotny, tak? Czy rodzic się czuje mniej, czy to tak jest, że czuje się mniej kompetentny?
Dokładnie. Aha. No bo w końcu, skoro jest tyle obok osób, które uczyły się, edukowały, tak, mają profesjonalną wiedzę i duże doświadczenie, to gdzieś oni ze swoją intuicją mają się podziać. Hmm. I zabawy tradycyjne, one wprowadzają coś nowego, bo obsadzają rodzica w roli przewodnika. To rodzic ma takie know-how, on wie, jak tą zabawę można poprowadzić. On będzie tym, którego dziecko będzie naśladowało.
I jak to się sprawdziło u was?
Dzieci zareagowały bardzo radośnie na tą formę naszego bycia razem. Dla mnie to też było pewne wyzwanie, żeby te zabawy opanować. Czyli ja też musiałam włożyć pewien wysiłek. Bo tak jak wspominałaś, ja nie miałam zbyt wiele do czynienia z zabawami tradycyjnymi wcześniej, więc musiałam włożyć pewną pracę, żeby je poznać. I po to, żeby wejść, bawić się razem z moimi dziećmi. Ten rodzaj zabaw, rzeczywiście pojawia się tam osoba lidera zabawy. Natomiast jest to jakby tylko tymczasowa rola, a już w późniejszym jakby czasie każdy jest na tych samych zasadach. Czyli i małe dziecko, i dorosły są na pewnej równowadze. Mają taki sam wkład, takie samo znaczenie. Każdy z nich jest ważny.
To jest, myślę, że szalenie pociągające z perspektywy dziecka, prawda? Że rodzic tutaj wprowadził mnie w jakiś nowy świat, którego nie znam, i jakąś taką dziwną zabawę, ale w sumie to całkiem fajną może proponuje, ale my się możemy spotkać na podobnych zasadach, na podobnym poziomie. Czyli i ja mogę przez chwilę rodzica poprowadzić i rodzic mnie.
Dokładnie, bo tu już zahaczamy o to, że możemy w tych zabawach się wymieniać tymi rolami. Najpierw liderem będzie zazwyczaj dorosły. Mhm. Czasem jest to też starsze rodzeństwo. Więc to jest ciekawe, że no niekoniecznie to musi być mama czy tata. I oni są jakby tym pierwszym wydźwiękiem tej zabawy. Natomiast później w to miejsce może wejść dziecko i to ono prowadzi. Ono wtedy jest kierownikiem, ma w jakimś sensie pewną władzę, bo ono będzie nadawało i rytm zabawie, i pewne ruchy. Zabawy tradycyjne, one w sobie łączą z jednej strony schemat, czyli pewną powtarzalność. Mają określoną strukturę. Ale właściwie w każdej zabawie jest przestrzeń na spontaniczność, na kreatywność, czyli na coś zupełnie nowego. I tą nowość może wprowadzać dziecko.
To też jest, myślę, takie połączenie i bezpieczeństwa w strukturze tej zabawy i wychodzenia po coś, co jest nowe. Czy dobrze Cię rozumiem?
Dokładnie. Czyli połączenie takiego bezpieczeństwa, bo struktura daje nam taką bezpieczną bazę, która potem staje się trampoliną do spontanicznego bycia.
I czy było coś takiego, jak pracowałaś, jak byłaś przez te zabawy ze swoimi dziećmi, gdzie właśnie ten aspekt tego połączenia bezpieczeństwa w strukturze i wyjścia do spontaniczności, czy było coś, co zaskoczyło Ciebie jako edukatorkę swoich własnych dzieci, które znasz po prostu no świetnie, jako ich mama i edukatorka, czy było coś takiego, co sprawiło, że pomyślałaś, o, to tego bym się nie spodziewała, że na przykład coś takiego się wydarzy.
Było takie wydarzenie związane z czasem dywanowym. Mhm. Czas dywanowy to jest coś, co można postawić jakby obok tych innych kierowanych zabaw i tym się różni właśnie od nich, że wtedy dziecko jest kapitanem. Mhm. Jest pewnym kierownikiem tej zabawy i ono decyduje, co będziemy robić. I w takim naszym czasie dywanowym dzieci zaczęły wprowadzać zabawy tradycyjne.
O, tak, same do nich wróciły.
Dokładnie. Czyli to nie było tak, że ja im coś proponowałam i chodźcie, zrobimy. Tylko zaczęło to wyglądać tak, mamo, chodź, cum cim caj, spróbujemy zrobić.
Tak.
Albo nawet nie nazywały tego.
Okej.
Ale w danym momencie rozpoczynały grę, do której ja już mogłam dołączyć.
Czyli coś zostało. Zafrapowały się jakoś tymi zabawami.
Zdecydowanie.
Tak, jestem bardzo ciekawa i dopytuję o te reakcje Twoich dzieci, bo wiem, że też one są w różnym wieku. Więc no, jest to dla mnie intrygujące, jak one po prostu reagowały na te zabawy.
Myślę, że szczególnie atrakcyjne były dla moich młodszych dzieci, czyli 5-7-letniej. A wiadomo, kto jest ze starszymi dziećmi, że tam już musimy troszeczkę czytać między wierszami. I to nie do końca tak wygląda, że wtedy ten nastolatek będzie nam tak bardzo klaskał. Natomiast też widziałam, że część zabaw była bardzo atrakcyjna. Myślę, że potwierdzisz to z obserwacji dorosłych, ponieważ ty, prawda, prowadzisz warsztaty dla nauczycieli, pedagogów właśnie zabaw tradycyjnych. Mhm. Sama miałam okazję uczestniczyć w tych warsztatach i byłam pod ogromnym wrażeniem, jak dorośli wchodzą w te zabawy.
No muszę powiedzieć, że to jest wzruszające, bo kiedy otwieramy z dorosłymi przestrzeń zabawy, to nawet jeżeli trochę się na to blokujemy czy krygujemy, to mam takie wrażenie, że prędzej czy później osoby dorosłe nawet z taką tęsknotą w to wchodzą. Że mogą po prostu dobrze się bawić. I co jest ciekawe, często to obserwuję, że to poczucie, to doświadczenie dobrze się bawię kompletnie nie ma nic wspólnego z tym, na ile opanowuje daną zabawę. No bo trzeba przecież przyznać, że w tych zabawach tradycyjnych dużo jest kroków. Jest też jakiś określony rodzaj śpiewu, w ogóle śpiewu, w którym nie każdy się czuje, prawda? Bardzo często się dorosły nie czuje. Są jakieś kroki, tu się coś zmienia, jakiś kierunek ruchu, przestrzeni, prawda? Myślę teraz o też zabawach, które w kręgu, które robiłyśmy, gdzie tu jest zmiana kierunku, tutaj takie kroki, a tu rękoma to trzeba zrobić, a nogami to i jeszcze śpiewać. I, no i często nawet dorosły jest sfrustrowany, prawda? Czy mógłby być sfrustrowany, że tu jest tyle elementów, natomiast ja nie widzę raczej tej frustracji. Najczęściej widzę radość, nawet jeżeli nie nadążam, to, że to jest zabawa, sprawia, że mogę po prostu cieszyć się z tego, co jest. I z tego, że ja jestem w tym z drugim człowiekiem. Takie mam doświadczenie, jeżeli chodzi o dorosłych i zapraszanie ich do kontekstu zabawy. No co też jest jakimś aspektem terapeutycznym, myślę. Rozluźniającym na pewno. A zastanawiam się właśnie, że podobne faktory można zauważyć pewnie, czy wydobyć, uzyskać z wprowadzenia tego kontekstu zabawy w domu, gdzie też ci dorośli mogą być nieumiejętni, coś im może nie wychodzić, nawet jeśli są tymi liderami.
Tak, i nawet powiedziałam, że to jest ogromny tutaj walor, dwie lewe ręce. Jeżeli nam coś jako dorosłym nie wychodzi, stajemy się w pewnym sensie modelami dla naszych dzieci, że to nie chodzi o perfekcjonizm. To nie chodzi o to, żeby każdy krok był wykonany idealnie i żeby każda melodia wybrzmiała jak w profesjonalnym studio. Ale chodzi o to, żebyśmy spędzali razem czas.
I to jest wystarczający cel.
Najważniejsze.
Prawda?
Można powiedzieć, że w wielu domach mamy do czynienia raczej z poligonem bojowym. I tak, kiedy dzieci są malutkie, dużo łatwiej nam jest wprowadzić, prawda, taką przestrzeń do zabawy. Jeżeli chodzi o zabawy ludowe, to mamy tam do czynienia z zabawami paluszkowymi. I akurat te zabawy przecież w naszych domach są. Kto nie zna raka, który, prawda, kroczy, czy kominiarza?
No tak.
Natomiast dzieci rosną. I my zaczynamy bardziej patrzeć właśnie w tą stronę uwytyczności. Pojawiają się zajęcia z baletu, szachy, francuski, hiszpański,
niemiecki, korepetyc, prawda? Angielski.
Jest tego. Jest czym wybierać. Natomiast w przestrzeni do zabawy nie ma. Rodzic tym samym raczej jest w roli kontrolera. Tego, który pilnuje, sprawdza, frustruje się. Albo czasem przechodzimy w tym kontinuum na drugą stronę, że przestaje tak się interesować i mówi, to ty już jesteś odpowiedzialny za tą przestrzeń, działaj sam. Potem jest w roli logistyka, żeby zakupy były zrobione, dzieci zawiezione na zajęcia. Ale gdzie jest w takim razie relacja z tym rodzicem? W którym miejscu my rzeczywiście jesteśmy razem? Lubimy dużo rozmawiać, więc pewnie te rozmowy są tą przestrzenią, która łączy wiele rodzin. I to jest piękne. Ale często w słowach nie jesteśmy w stanie zawrzeć wszystkiego. Natomiast kiedy pojawia się ruch, kiedy pojawia się śpiew, kiedy pojawia się jakaś piękna estetyka, wtedy pojawia się przestrzeń na to, żeby być razem i żeby być wspólnie w pewnej aktywności, która sprawia radość. Dlatego zachęcałabym nawet rodziców, aby w swoich kalendarzach pomiędzy tym francuskim i matematyką znajdowali miejsce i zapisali w kalendarzu dokładnie czas na zabawę.
I z tego nie można zrezygnować. Tak jak z tego francuskiego.
Idzie rak, niebo rak, czasem naprzód, czasem wspak. Idzie rak, niebo rak, jak uszczypnie, będzie znak.
My pisali, nasze ruczki pracowali. Trzeba ruczkom odpoczyć, będziemy palczyki liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Пять, четыре, три, два, раз.
Tu świcka, tu kościółek, tu dzwonnicka. Idzie dziadunio do dzwonnicki i pociąga za snurecek. Dendele, dendele, dendele!
Tak na chwilę zostawiając tych dorosłych, poradzę sobie. Dużo im czasu poświęciłyśmy, a chciałabym przez chwilkę jeszcze zostać z dziećmi i na przykład z tym aspektem, który często pojawia się w zabawach. Kiedy wcześniej pracowałam w oparciu o zabawy z dziećmi, to miałam takie przypuszczenia, że ten na przykład aspekt może być ważny, więc teraz skorzystam sobie, że rozmawiam z psycholożką i z psychoterapeutką i edukatorką rodzinną, żeby właśnie pociągnąć ten wątek. A mianowicie, jak tu możemy wykorzystać ten aspekt, że wiele zabaw tradycyjnych zakłada to, że dziecko przez chwilę jest w centrum. Czyli w bardzo wielu zabawach spotykamy ten motyw, że jest grupa dzieci. I żeby zabawa się odbyła, dziecko musi być i w roli podążającego, ale no, musi, nie musi, ale też jest zaproszone do tego, żeby stanąć w centrum. Jestem po prostu ciekawa Twojego zdania na ten temat. Czy to gdzieś pojawiło się w Twojej analizie, w Twojej pracy, w Twoim byciu z dziećmi przez zabawy? Czy widzisz tutaj jakieś walory takiej sytuacji?
Wydaje się, że dziecko wchodząc, prawda, w różne momenty tej zabawy będzie zmieniało swoją perspektywę patrzenia. I tak jak najpierw obserwuje tego dorosłego, który, nie wiem, prowadzi kolejne kroki, wymyśla dany ruch, dokonuje, bo to się chyba najczęściej powtarza w tych zabawach, pewnej improwizacji, pewnego takiego skoku w kreatywność. I on się najpierw temu przygląda. Są oczywiście dzieci, które od razu wskoczą, prawda? Mama jeszcze nie zdąży pokazać, a ono już będzie na środku. Teraz moja kolej. Jeszcze nie wie, co ma być, ale już jest chętne. Ale są też dzieci, które potrzebują powolnego oswajania daną sytuacją. I wcale nie jest łatwo wyjść na środek i wszystkim coś zaprezentować. Trudno im zabrać nawet pewne miejsce w przestrzeni. Mhm. A te zabawy tego wymagają. Jak chcemy się bawić, to musimy zająć należne miejsce. Jak będziemy wciśnięci w kąt, nie zrobimy tego. Czyli mamy pewien model naśladowania innych, oswajania się z daną sytuacją i powiedziałabym, że wolność. Bo w tych zabawach nikogo przecież nie zmuszamy do tego, żeby wyszedł. Zawsze też możemy tak dostosować zabawę, bo to jest fajne w zabawach tradycyjnych, że przecież my możemy z nimi eksperymentować.
No pewnie.
Więc możemy chodzić na przykład dwójkami. Mhm. A w rodzinach wielodzietnych to się pięknie
sprawdzi.
Dokładnie. A kiedy dzieci mają okazję oglądać nie tylko dorosłego, ale siebie nawzajem, tak dostają jakby możliwość przebycia pewnych emocji trochę bardziej na sucho. Czyli nie są od razu rzucone na głęboką wodę, ale mogą stopniowo wchodzić w daną sytuację. A jednocześnie jest tutaj piękna informacja zwrotna. Bo przecież w tym momencie, kiedy dziecko jest w środku, jest w tym centrum, to wszyscy na nie patrzą. Wszyscy się ku niemu w pewnym sensie pochylają i są na niego uważni. A to jest prosty komunikat. Jesteś ważny. Jesteś kochany. Chcemy jakby teraz Tobie poświęcić ten czas. Mhm. I my Cię widzimy. A każdy z nas chce być widziany. I dziecko, i dorosły.
Jestem ciekawa, na ile to mogłoby odnieść też pewien taki piękny efekt. Oczywiście nie chcę tutaj skupiać się na tym efekcie, natomiast no, frapujące jest to dla mnie. Co by było, gdyby zabawy tradycyjne były częścią codziennego dnia w rodzinach? Chociażby taki aspekt zabawy. Żeby każde dziecko codziennie w kontekście zabawy miało to doświadczenie, że cała rodzina jest na nim skupiona, że cała rodzina na nie patrzy, że wszyscy więcej podążają za jego ruchem. Czyli nawet jeśli zrobi mały ruch, to jest okej i to jest ważne, i to jest warte podążania za tobą. Frapuje mnie to, zastanawia. Mam nadzieję, że to już nie będzie kwestia laboratorium i takiego analitycznego badania, ale po prostu codzienności. Z tego względu, że ja pracując z dziećmi, no dość często dostaję od nich taki komunikat, że im brakuje zabawy. I kiedy na przykład w czasie zakończenia danego koncertu czy spektaklu specjalnie tak animujemy sytuację, żeby dzieci weszły w taniec ze swoimi rodzicami, no to niejednokrotnie zdarza się, że dzieci przychodzą mówiąc: ale moja mama nie chce, mój tata nie lubi się bawić, albo nie chce podejść, nie? I widzę smutek po prostu, więc jestem bardzo ciekawa, na ile mogłoby to poprawić jakość relacji rodzinnych, że po prostu mielibyśmy co drugi dzień pół godziny na taką zabawę, taka mała rzecz.
Jestem fanką małej łyżeczki, czyli właśnie tych wszystkich drobnych rzeczy, które możemy wprowadzać w naszym życiu, w naszych rodzinach, po to, żebyśmy byli bardziej szczęśliwi. I mówię o takim głębokim poczuciu szczęścia. I w takim sensie nawet nie pół godziny, a 15 minut wydaje się już bardzo atrakcyjną przestrzenią do tego, żeby coś tej rodzinie budować. Jestem głęboko przekonana, że rodzice są rzeczywiście fantastycznymi ekspertami. Co więcej, powiedziałabym, że dzieci również są fantastycznymi ekspertami od swoich rodziców, a więc jedni mogą uczyć się od drugich.
Małą łyżeczką.
Zdecydowanie. Duża łyżeczka często budzi w nas frustrację, bo nie jesteśmy w stanie nagle, nie wiem, w poniedziałek po pracy poświęcić 2 godzin na cudowne, prawda, tańczenie w kole, śpiewanie, wspólne balansowanie. Bo na przykład musimy przygotować jakieś wystąpienie na kolejny dzień, trzeba odrobić lekcje, pozbierać kasztany, bo do przedszkola trzeba zanieść. Natomiast 15 minut już jest możliwe. I te 15 minut powtarzamy regularnie. Pięknie byłoby, gdyby było to możliwe codziennie. Bo to nie zawsze zabawy tradycyjne, czasem to może być, nie wiem, gra planszowa. Ale każdego dnia budujemy cegiełkę dla pięknego fundamentu naszej rodziny. A warto pamiętać o tym, że dzieci na tym fundamencie będą budowały dalej. Więc jest to właściwie skarb dla wielu pokoleń.
Chcę też przy tej okazji właśnie zapytać Cię o jeszcze jedną obserwację, która mam wrażenie łączy się z tym tematem, bo dzieliłaś się z nami takim swoim spostrzeżeniem, że w zasadzie część z tych zabaw tradycyjnych zawiera pewne odniesienia do zawodów, do tego, jak ludzie kiedyś żyli. Czyli można powiedzieć, że te zabawy tradycyjne miały też trochę taką rolę kiedyś, żeby dzieci przygotować do dorosłego trybu życia. Mamy konkretne zabawy, które nawiązują do zawodów, do prac w polu, do w ogóle różnych prac, nie tylko polowych. Więc można domniemywać, że no dzieci w jakiś sposób naśladowały świat rodziców i poniekąd się do niego przygotowywały. Nawet w okrojonym zakresie. I zaintrygowała mnie bardzo w Twojej też analizie to porównanie, że w zasadzie współcześnie też się to dzieje, tyle tylko, że z użyciem zewnętrznych środków. Że w zasadzie też często w byciu i wychowywaniu dziecka skłaniamy się do tego, jak je najlepiej przygotować do dorosłości. Ale właśnie często tam brakuje nas po prostu.
Wybieramy różne inne narzędzia, ale brakuje tego narzędzia, które daje jakby najpiękniejszy efekt. Bo jest wiele badań, które wskazuje na to, jak zabawa wpływa na mózg dziecka. Jak zabawa powoduje rozwój potencjału intelektualnego. Czyli można powiedzieć, że próbujemy zastąpić coś doskonałego. Korzystamy z różnych rzeczy właśnie po to, żeby uzyskać to, co mielibyśmy w zabawie. To jest ciekawe, bo podobne rzeczy dzieją się w szkołach. Prawda? Dzieci często wracają z plikiem zadań domowych, a w międzyczasie na przykład, prawda, były na lekcjach, potem czekały na świetlicy ze swoimi rodzicami, wracają, uczą się dalej, bo sprawdzian, bo zadanie domowe. A przecież bez zabawy nie będziemy mieć do czynienia z takim rozwojem przy zastosowaniu żadnych innych narzędzi.
No to jest dopiero takie trochę podniesienie tej zabawy, mam wrażenie, do innego pułapu. Bo widzisz, trochę też myślę, że o to chodzi w tym projekcie, żeby też zmienić po prostu spojrzenie na zabawy, w tym zabawy tradycyjne, dlatego że ja stosunkowo często gdzieś spotykam się z takim nastawieniem, no, że te zabawy tradycyjne, to przecież one się nadają dla dzieci przedszkolnych i tyle. A tutaj się okazuje, że mogą towarzyszyć no, na różnych etapach, prawda? I mają tak naprawdę szersze znaczenie, niż byśmy im nadawali.
Tak, nie są reliktem przeszłości, ale sposobem na piękną przeszłość i na piękne dziś.
To jest chyba dobre miejsce na kropkę, chociaż ja myślę, że tych tematów jest dużo i można by je jeszcze kontynuować i podejmować. Natomiast bardzo się cieszę, że mogłaś i jako rodzic, i jako psychoterapeutka, i jako edukatorka, i jako psycholożka połączyć te perspektywy. Mam nadzieję, że to też będzie inspiracja po prostu dla rodziców. No byłoby wspaniale, gdyby gdzieś laboratorium mogło przyczynić się do tego, żeby w niektórych domach taki czas, a może i wszystkich, taki czas zabawy, te 15 minut dziennie był, po prostu zaistniał. A muszę dodać, że tak jak tutaj poznawałyście 10 zabaw, tak naprawdę jest ich dużo więcej i można by zrobić taki kalendarz na każdy dzień. Inna zabawa, chociaż wiem, że dzieci lubią to, co powtarzalne, więc pewnie lepiej trochę mniej. Prawda? A taki powtarzalny kalendarz, co ty myślisz?
Powtarzalny kalendarz brzmi dobrze, bo nie wiem, na ile rodzice będą w stanie nadążyć za tym tempem zabawowym, żeby te wszystkie zabawy
opanować. Ale oby tak było. A my też byli specjalistami po prostu.
Tak, żeby budowali własne tradycje. Nowe tradycje.
Dobrze. Dobrze, to ja temu przyklepuję.
Bawcie się na całego.
Dokładnie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i zachęcamy do po prostu zabawy. I cieszę się, że możemy je na nowo odkrywać. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję również.
I zapraszamy do korzystania z materiałów, które w ramach Laboratorium Zabaw Tradycyjnych pojawiają się na stronie muzykatradycyjna.pl. To tam właśnie znajdziecie Państwo również narzędzia, które pozwolą wprowadzić chociażby te zabawy, które poznawałyśmy w ramach projektu. I wraz z kartami pracy będą też odniesienia do komentarzy specjalistów. W tym do komentarzy Karoliny Itkowiak, która pięknie zarysowała tam właśnie też perspektywę cenną dla rodzicielskiego spojrzenia, więc zachęcamy, żeby z tych materiałów korzystać i żeby bawić się na całego. A na koniec dodam, że rozmawiałyśmy w ramach realizacji serii podcastów do projektu Laboratorium Zabaw Tradycyjnych, który jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej, a dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska. Karolina Ociepka, dziękuję pięknie.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Forum Muzyki Tradycyjnej. Więcej materiałów na stronie muzykatradycyjna.pl.